Partnerem dzisiejszego odcinka są Grześki. Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Zanim wgryziemy się w dzisiejszy odcinek, mamy dla Was niespodziankę.
Grześki, znacie te kultowe wafelki?
No to mamy dla Was dobrą informację.
Jest loteria, w której możecie wygrać złoto na swoje grzeszki.
Ale czym są grzeszki?
Grzeszki to na przykład nietypowe hobby albo ciekawa pasja. Coś, co Cię wyróżnia.
Naszym grzeszkiem niewątpliwie jest fascynacja prawdziwymi zbrodniami. Brzmi strasznie, a jednak Wy też to lubicie, skoro nas słuchacie.
W loterii grzeszków możecie wygrać sztabki złota. Ale jak to zrobić?
Kupujecie dowolne grzeszki za minimum 3 zł i wysyłacie zgłoszenie na złotegrzeszki.pl. Do wygrania są co miesiąc 3 duże sztabki złota, co tydzień 3 małe sztabki złota, a do tego codziennie 10 razy 200 zł. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Udział w loterii możliwy jest do 27 marca 2024 roku. A więcej szczegółów na złotegrzeszki.pl.
I pamiętajcie, każdy ma swoje grzeszki i wszystkie są na wagę złota.
Powodzenia! Witajcie już drugi tydzień z rzędu.
Jak przeżyliście tłusty czwartek?
Ile pączków zjadłaś?
Ja zjadłam 3 i to takie duże. No i nie powiem, trochę mnie bolał brzuch.
No, dobrze Ci. To znaczy, dobrze Ci, że miałeś 3 pączki. Ale poszłaś wczoraj i stałaś w kolejce?
No jak zwykle, poszliśmy do piekarni lokalnej około godziny 6 rano i nie było wtedy tyle ludzi. 2 lata temu to była taka kolejka na pół godziny, przed 6 już, ale w tym roku było znośnie.
Jesteśmy same w domu, więc jeżeli usłyszycie jakieś dźwięki w tle, to wybaczcie.
No a Ty ile zjadłaś?
Zjadłam 0,5 i to dopiero wieczorem.
Boże.
To znaczy, powiem tak, pytam o pączki, ponieważ oczywiście wspomniałaś o tłustym czwartku, ja już zdążyłam o nim zapomnieć, ale wiem właśnie, że Ty jesteś fanką tego święta, w pewnym sensie, to znaczy jesteś gotowa pójść i stać w kolejce rano i ja mam zawsze tak z tłustym czwartkiem, że no, nie jestem jakąś szaloną fanką pączków i jakoś nigdy nie jestem podekscytowana myśląc, o, jest tłusty czwartek, więc nawet nie myślę o tym, żeby iść stać w kolejce po pączki. Ale zawsze, po kilku godzinach prowadzenia zajęć z ludźmi, słuchania o pączkach, zaczynam sobie myśleć, że w sumie jest mi trochę przykro, że ja nie mam żadnego pączka. I potem trochę żałuję, że jednak na przykład dzień wcześniej nie pomyślałam i sobie nie kupiłam jakiegoś na zaś. Bo nie będę stała w kolejce o 6 niestety. No i zawsze sobie obiecuję, że za rok pomyślę i potem nigdy tego nie robię. No, więc...
To znaczy, ja lubię po prostu każde święto, które się kręci wokół czegoś słodkiego. Uh-huh. Wydaje mi się, że poza tłustym czwartkiem nie mamy nic takiego. Więc myślę, że jest to ważne święto i należy je celebrować. Jak nie pączkiem, to czymś innym tłustym.
No właśnie, wiesz, żałuję na przykład też, że zawsze zapominam, że w tłusty czwartek popularne są również faworki, które uwielbiam.
Tak, faworki są fajne. No. Ale ja nigdy nie jem właśnie, bo zawsze zapominam o nich.
No, zobaczymy, może za rok będę mądrzejsza. To co tam oglądałaś w tym tygodniu?
Jeżeli chodzi o telewizję, to bez zmian. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że przykro się patrzy na 8. i 9. sezon The Office, bo to jest taka równia już pochyła. Więc jak się oglądało tak jednym tchem od początku, no to widać, że był taki pik w środku. A te ostatnie sezony, w których nie ma Michaela, są takie...
Wiesz co, są me, ale wydaje mi się, że jak porówna się to do innych ostatnich sezonów, to znaczy sezonów innych seriali, to i tak jako tak otrzyma poziom. Czasami chechniesz, prawda, bywa zabawnie. Ja zawsze byłam bardzo zła, jak zakończyli wątek Dwighta i Angeli. Uważam, że to było absurdalne, jakieś takie pośpieszone. No ale okej. I tak uważam, że mogło być zdecydowanie gorzej.
No mnie bardzo denerwują te nowe osoby. Strasznie długo wymęczyli tego Robert California.
No,
Boże, jak on cokolwiek mówił, to ja miałam ochotę go uderzyć w twarz. Nie wiem, jak mogli tak irytującą postać wymyślić. I teraz jesteśmy na etapie, że dużo się dzieje z tą taką rudą.
Nelly.
Właśnie, Nelly ona się nazywa. No, znaczy, no dobra, ona potem już, jak ją tam trochę ustawią, to już jest taka bardziej znośna. Ale na początku, jak ona, Boże, nie? Tam jest tyle irytujących osób.
No, ja nie przepadam za jej postacią w The Office, ale jako aktorka uważam, że ta kobieta jest fajna.
No jest śmieszna, ale jakby no... No nie. To jest dla mnie już zbyt takie, no... Już jest too much po prostu. Więc tak, to są moje ekscytujące przemyślenia serialowe. Ale byłam w kinie znowu. Tym razem byłam w kinie na filmie Obsesja. Chociaż tytuł angielski to May, December. Więc fajnie. Od maja i grudnia bardzo blisko do obsesji. W każdym razie to jest film, w którym dwie główne role grają dwie mocne aktorki, czyli Natalie Portman i Julianne Moore. No, reżyserem jest Todd Haynes, to też taki specyficzny reżyser. Ja tam parę jego filmów widziałam, ale nie jestem jakąś wielką fanką. A ten film jest o tyle taki, no, niepokojący, bo wiesz, o co tam chodzi w tej formie?
Tak, to jest o bardzo niefajnej relacji.
No.
Niefajna to głupie słowo, ale...
Więc chodzi o starszą kobietę. Znaczy, to wszystko jest chyba w trailerach, więc można powiedzieć, że jest Julianne Moore gra starszą kobietę, która miała, nawet nie wiem, czy to można nazwać romansem, no ale okej, miała romans według niej z 13-latkiem, kiedy ona miała 30 parę lat. I ich historia potoczyła się tak, że 23 lata później, jeżeli dobrze liczę, dzieją się te wydarzenia, które się dzieją w filmie, oni dalej są razem. No i wchodzi Natalie Portman, która gra w tym filmie aktorkę, która ma wcielić się w kobietę graną przez Julianne Moore w filmie, który robią na podstawie ich historii. Więc to jest jakby taka trochę meta tutaj konwencja, że aktorka gra aktorkę, która gra aktorkę i tak dalej.
I to jest o tyle ciekawe, że jest to luźno oparte na historii, która wydarzyła się naprawdę. To znaczy nauczycielce, która została skazana za kontakty z 12-letnim dzieckiem.
No i co mogę powiedzieć o tym filmie? Muszę przyznać, że troszkę byłam rozczarowana, bo to jak to jest pokazane w trailerze i jak mi się wydawało, że ten film może wyglądać, no to się rozczarowałam. Jedyne co to się aktorki tutaj mogły popisać, a właściwie myślę, że bardziej Natalie Portman, bo też to widać w trailerze, więc nie że zdradzam jakieś szczegóły, że Julianne Moore ma tam wadę wymowy w tym filmie, udaje wadę wymowy. Ale to nadaje takiej dodatkowej sztuczności, bo to jest taka bardzo, no mówi tak bardzo nienaturalnie. I przez to jakby mam wrażenie, że to odbiera trochę od jej aktorstwa, no bo głównie widać, że udaje dziwną mowę. Wiesz, okay, o co chodzi?
Tak, tak, rozumiem. Pewnie inaczej by było, jakby wzięli kogoś, kto faktycznie ma wady wymowy.
No, no nie wiem, może się czepiam, ale mi tutaj to bardzo nie pasowało. Na pewno to był celowy zabieg, no bo jest taki bardzo, wiesz, in your face, no nie da się o tym zapomnieć. Poza tym historia taka bardzo skomplikowana i dość niezręcznie też się na to patrzy. Więc no na pewno dużo takich mieszanych emocji, ale jednak myślę, że ten film mógł być lepszy, bo wszystko jest utrzymane na takim poziomie, takim bardzo równym i takim dość spokojnym. Też na pewno jest to zamierzone, właśnie ze względu też na to, jaki ten reżyser inne filmy robił w przeszłości, no ale po prostu nie trafiło to do końca w mój gust.
A co myślisz o tym aktorze, który gra jedną z głównych ról, Charles Melton on się nazywa? Bo słyszałam, że się ludzie nim bardzo zachwycali w tym filmie, zwłaszcza, że on no do tej pory nie grywał w zbyt ambitnych produkcjach. Nie to, że mu to odejmuje, praca to praca, ale wiem, że to chyba jeden z pierwszych takich jego poważniejszych projektów.
No też właśnie nie wiem, czy on tam miał się jak popisać, bo grał takiego bardzo, bardzo wycofanego. No, musisz sama obejrzeć i zobaczyć. Ja bym nie powiedziała, nie wiem, jakoś... Rozumiem. Czy on na mnie jakieś wielkie wrażenie zrobił? Chyba nie. Nie wiem, no tak właśnie... Tak o tym filmie myślę sobie tak...
Okej, okay, rozumiem. No, trochę ci zazdroszczę tego chodzenia do kina. Może się poprawię. Miałam iść na Poor Things, też mi nie wyszło. No cóż. Ale za to udało mi się obejrzeć kilka odcinków nowej odsłony True Detective. No i muszę powiedzieć, że się wciągnęłam. To znaczy, ta najnowsza odsłona dzieje się na Alasce. Główną postacią tutaj jest detektywka, którą gra Judy Foster. No i bardzo fajny jest to klimat, no. Szczerze mówiąc, ostatnie dwa sezony True Detective były dla mnie takie sobie. Zwłaszcza drugi. Nawet ja chyba drugiego w ogóle w końcu nie obejrzałam nigdy do końca. Tego z Colinem Farrellem.
Ja chyba tylko tak rzetelnie obejrzałam pierwszy sezon. A później te wszystkie chyba jakoś tak zaczynałam, ale nigdy nie kończyłam. Mhm. Ale o tym najnowszym słyszałam same dobre opinie.
No ja na razie też uważam, że nie ma się do czego przyczepić. 4 odcinki wyszły bodajże, przynajmniej ja tyle widziałam. I samo to, że jestem w stanie dawkować sobie tą przyjemność z tygodnia na tydzień, świadczy, że mnie wciągnął, myślę. W przeciwieństwie na przykład do serialu, o którym rozmawiałyśmy bodajże w grudniu i na początku mi się podobał, to był ten serial z Disney Plus. Jak on się nazywał?
Morderstwo albo morderstwa na końcu świata.
Mhm. Dokładnie o tym serialu mówię. No to tamten, wiesz, ja go nie obejrzałam nawet do końca. Znudził mi się w trakcie. Naprawdę uważam, że zaczął się dobrze, a potem
A my nie
było
rozmawiałyśmy o nim w podcaście? Chyba nie, bo to było w grudniu.
Tak, rozmawiałyśmy o tym, jak zaczęłyśmy go oglądać.
Mm.
I na początku mi się podobał. Pierwsze 2 odcinki obejrzałam i mnie wciągnęły i uważałam, że zapowiada się całkiem nieźle. A potem to już była...
No ja go obejrzałam do końca, ale no też nie byłam zachwycona końcówką, ale no rozumiem, co autorka chciała przekazać, no trochę takie to było, no odlecieli trochę w kosmos z tą tematyką i z tym całym jakby wyjaśnieniem tej tajemnicy.
Mhm.
Zwłaszcza jakbyś zobaczyła ostatni odcinek, no to troszkę można się uśmiać z tego, jak ta cała tajemnica się rozwiązała. No ale klimat był fajny tamtego serialu. No i muzyka, klimat, jakby to wszystko było
takie... I był ładny.
No, więc no było spoko, ale faktycznie na początku było super, a potem coraz gorzej.
Mhm. Jeszcze ostatnio z moim narzeczonym oglądaliśmy coś w sumie ciekawego, bo nie wiem, czy widziałaś, że wyszła jakiś czas temu nowa odsłona Kamera Café, czyli serialu, który kiedyś leciał bodajże na TVN-ie.
Mm-hmm.
Taki krótki serial komediowy. Kamera była umieszczona w ekspresie do kawy.
No, old school.
Tak, i wyszła właśnie, to się nazywa Kamera Café, nowe parzenie. Byłam nawet podekscytowana, bo pomyślałam, o, to może być serial podobny, w podobnym klimacie do polskiego The Office, wiesz. No, myślę, że nie. To znaczy, myślę, że jest tam potencjał. Nie jest jakiś tragiczny. To nie jest to, nie miałam takiego uczucia jak wtedy, gdy oglądałam Jak poznałam waszego ojca i chciałam wyrzucić telewizor przez balkon. Ale no, przyznam, że przeszło mi przez myśl, że może fajniej by było, jakby zrobili więcej odcinków w sezonie The Office Polska niż to. Ale zobaczymy. No, za mało może jeszcze widziałam, żeby faktycznie ocenić. Po prostu są takie momenty, że widzę, że to miało być śmieszne, ale nie wywołuje to we mnie żadnej reakcji, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi.
A gdzie to leci?
Ja to oglądałam na Playerze, z tego co pamiętam. Albo na Kanal Plus, już nie pamiętam, wybaczcie. Podlinkujemy wam jak coś. Przyznam, że oglądamy to głównie jak jemy obiad w trakcie, wiesz, pracy, więc no nie wiem, może się za mało skupiam.
Myślę, że na takim serialu nie trzeba się skupiać. Jakbyś się skupiła, to by było jeszcze gorzej.
I właśnie gra tam też kilka osób, które grało właśnie w polskim The Office. I gra też kilka osób, które grało w emigracji. Pamiętasz parę Romów z emigracji? Tych dwóch chłopaków, co sprzedawało...
Coś tam mi świta, no.
No to oni grają też. I co ciekawe, ponoć za tą nową odsłoną Kamera Café stoi Radek Kotarski. Czyli ten bardzo znany... Kiedyś gwiazda internetu, teraz nadal w sumie gwiazda internetu, ale też chyba biznesmen, więc...
Ciekawe.
Tak, no zobaczymy.
No ja mogę powiedzieć dla wszystkich fanów filmu Biedne istoty, czyli nie dla ciebie.
Jeszcze nie.
Że czytam książkę, na podstawie której jest ten film i myślę, że jest to dobry pomysł. Bo książka nie jest dokładnie taka jak film. W sensie jest ta historia opowiedziana inaczej i z innej perspektywy, więc można jeszcze więcej się o tym świecie dowiedzieć i przeżyć tą historię troszkę inaczej. No i też jest, no podoba mi się jak, w jaki sposób jest napisana. Jest dostępna na Legimi, na szczęście, więc sobie czytam, ale spokojnie, bo nie mam jakoś ostatnio za dużo czasu na czytanie, więc idzie mi to powoli, ale podoba mi się.
To dobrze, no mam nadzieję, że wkrótce jednak wybiorę się do kina mimo wszystko. Może wiem, co zrobię. Z moją mamą się umówię, to wtedy na pewno pójdę. Bo jak chodzę sama, to przekładam, bo zawsze coś.
A krępujecie oglądanie z mamą scen erotycznych?
Nie, chyba nie.
Okej, bo ten film głównie się składa ze scen erotycznych.
Okej, nie. A to tak, to słyszałam, że tam jest dużo różnych dziwacznych scen. Chyba nie. Myślę, że przeżyjemy.
Okej.
No dobrze, to chyba dzisiaj też zaczynasz.
Zaczynamy w latach 70. w mieście Wichita w Kansas w Stanach Zjednoczonych. Możecie kojarzyć to miasto z seryjnym mordercą znanym pod pseudonimem BTK, bo to właśnie tam grasował od roku 74 do 91. Zabił 10 osób, większość jego ofiar to były kobiety i on działał w ten sposób, że włamywał się do domu i dusił swoje ofiary. Od razu mogę powiedzieć, że to nie jest historia o BTK, ale istotne jest to, że miasto Wichita było steroryzowane przez jego widmo, no i to przełożyło się na zachowania społeczeństwa i też na pracę policji w tamtym czasie. Naszą główną bohaterką dziś jest Ruth Finley. To jest spokojna gospodyni domowa, miała wtedy 48 lat, pracowała w firmie telefonicznej i mieszkała właśnie w Wichita ze swoim mężem Edem, który miał 50 lat i był księgowym. Para miała dwójkę dorosłych już synów, którzy wyprowadzili się z domu. No i to był taki typowy scenariusz. Nie mieli wrogów, prowadzili całkiem normalne życie, mieszkali na spokojnym osiedlu. Nikt nie spodziewał się, że spotka ich to, co się wydarzyło. 6 listopada 78 roku Ruth i Ed udali się na posterunek policji, żeby zgłosić, że Ruth jest prześladowana przez pewnego mężczyznę. Okazało się, że już od jakiegoś czasu Ruth otrzymywała niepokojące telefony i listy z pogróżkami. Ostatni list przynieśli ze sobą na policję, no i treść tego listu była następująca. To był taki wiersz krymowanka. Moje tłumaczenie na polski może być dosyć koślawe, więc wybaczcie, ale to brzmiało mniej więcej tak. Jesteś moją czułą walentynką, czerwona od krwi i przewiązana sznurkiem. Znikniesz stąd, kiedy będę miał na to ochotę. Policja nadała temu sprawcy pseudonim poeta. Przyjęli zgłoszenie Ruth, ale niestety nie podjęli żadnych dalszych działań, no bo jak mówiłam, mieli na głowie BTK. Seryjny morderca wysyłał wtedy listy do mediów, w których opisywał swoje zbrodnie, domagał się rozgłosu, często też pisał właśnie takie rymowanki o swoich ofiarach. No i codziennie dostawali mnóstwo zgłoszeń od mieszkańców tego miasta, właśnie z potencjalnymi wskazówkami i musieli je wszystkie sprawdzić. No, było wiele podobieństw między poetą od Ruth i BTK, dlatego Ruth i Ed byli przerażeni tą sytuacją, bo myśleli, że Ruth może paść ofiarą tego strasznego seryjnego mordercy. Ruth do tej pory trzymała to w sekrecie, ale okazało się, że ten tajemniczy mężczyzna prześladuje już ją ponad rok, bo pierwszy telefon z pogróżkami Ruth odebrała w czerwcu 77 roku, kiedy była sama w domu, bo Ed wtedy trafił do szpitala, przeszedł zawał serca i spędził w szpitalu kilka dni. Sprawca znał szczegóły z życia Ruth, tak jakby ją śledził czy studiował, albo może znał ją jako młodą dziewczynę, bo wiedział, jakie było jej nazwisko panieńskie, wiedział, gdzie pracuje. I niedługo później otrzymała właśnie pierwszy niepokojący list i on był zaadresowany do jej pracy. Te telefony w domu pojawiały się sporadycznie, a kiedy Ruth słyszała tylko głos mężczyzny, no to od razu się rozłączała. A kiedy telefon odbierał jej mąż, no to mężczyzna po drugiej stronie się nie odzywał, więc Ed przez długi czas myślał, że to po prostu pomyłka. W sierpniu 1977 roku Ruth była w centrum miasta na zakupach, kiedy pierwszy raz spotkała swojego prześladowcę na żywo. Mężczyzna miał około 40 lat i jakieś 1,75 m wzrostu. Był szczupły, ubrany w sportową koszulę w kratę, miał dżinsy i białe buty. I mężczyzna zaczepił ją, powiedział coś w stylu, że widzi, że Ruth sobie dobrze radzi w pracy, tak jakby ją obserwował. Ruth starała się go ignorować i iść dalej, ale on nie przystawał. I to, co mówił, za bardzo nie miało sensu, bo na przykład zaprosił ją na wycieczkę do Las Vegas. Ruth próbowała się od niego uwolnić, powiedziała, że czeka na męża, no i w końcu po jakimś czasie udało się jej uwolnić. Powiedziała swojemu mężowi o tym, co ją spotkało, ale Ed próbował ją uspokoić, twierdził, że ten mężczyzna pewnie chciał ją poderwać, no ale nie wiedział, że Ruth od jakiegoś czasu była nękana też telefonami, bo ona mu tego nie powiedziała. Kolejny raz Ruth spotkała swojego prześladowcę w czerwcu 1978 roku, znowu jak była w mieście na zakupach, i tym razem mężczyzna był agresywny, próbował chwycić ją za rękę, krzyczał do niej jakieś przekleństwa, a ona była tak wystraszona, że zaczęła biec przed siebie i zorientowała się, że dobiegła w centrum handlowym gdzieś na 5. piętro. Zgubiła tego prześladowcę i stamtąd zadzwoniła po Eda. No i wtedy opowiedziała mu wszystko, począwszy od telefonów. Wtedy też postanowili pierwszy raz pójść na policję i zgłosić to prześladowanie. No i policja wtedy to zgłoszenie przyjęła, ale znowu nic więcej za bardzo nie zrobili. Drugi raz poszli na komisariat właśnie 6 listopada po otrzymaniu listu, o czym chwilę wcześniej mówiłam. No i tych listów było coraz więcej. Każdy w coraz bardziej agresywnym tonie. Mężczyzna żądał też od Ruth pieniędzy. No i oni zanosili każdy ten list na policję, gdzie sprawdzano odciski palców i tak dalej. Nic szczególnego nie odkryli. No i nagle zrobiło się niebezpiecznie, ponieważ Ruth została porwana. 21 listopada Ed zgłosił zaginięcie swojej żony na policji. Podobno po przerwie na lunch nie wróciła do pracy, ani też nie wróciła do domu do późnych godzin wieczornych. Ruth udało się uciec od porywaczy i zadzwoniła na policję z pierwszego sklepu, jaki napotkała na swojej drodze. Policja przyjechała po nią, zabrali ją na komisariat, no i tam spotkała się ze swoim mężem. Kobieta była wstrząśnięta, płakała, nie mogła dojść do siebie. Powiedziała, że została zaciągnięta do samochodu przez mężczyznę, którego właśnie widziała już wcześniej, a w samochodzie był też jego wspólnik. Jeździli samochodem przez 4 godziny i w końcu udało jej się uciec, bo powiedziała, że musi iść do toalety, i zatrzymali się w jakimś parku. Mężczyzna poszedł razem z nią, udało jej się go namówić, żeby poszła gdzieś tam w krzaki się załatwić, i wtedy zaczęła uciekać. Ruth nie była w stanie podać szczegółowego opisu mężczyzn, więc zrobienie rysopisu okazało się niemożliwe. To znaczy, coś tam zrobili, ale nie było jakichś tam wielkich znaków szczególnych. A sprawa była poważna, dlatego policja postanowiła dać Ruth i Edowi ochronę. No bo musieli brać pod uwagę, że Ruth może być następną ofiarą BTK i nie mogli sobie pozwolić na więcej pomyłek. Następnego dnia detektyw pojechał na miejsce, w którym Ruth uciekła porywaczom. Znalazł tam jej buty i sweter, ale poza tym nie znalazł żadnych innych śladów, które by mogły wskazywać na tych mężczyzn. Ruth powiedziała policji, że porywacze jeździli samochodem Chevy Bel Air z 1964 roku. Dlatego policja sprawdziła wszystkie zarejestrowane samochody w okolicy, właśnie taki konkretny model, ale to również nie doprowadziło ich do znalezienia sprawcy, no bo wszyscy mieli jakieś tam alibi. Z drugiej strony, do tej pory BTK włamywał się do domu ofiary, nigdy nie atakował nikogo na ulicy, a poeta miał już kilka okazji, żeby zamordować Ruth, jednak tego nie zrobił. Więc według śledczych BTK nie dałby jej tak łatwo uciec, więc to się trochę nie zgadzało. Przez następne 5 tygodni policja asekurowała Ruth, jak wychodziła na przerwę na lunch do centrum miasta, ale w tym czasie nic złego się nie wydarzyło, no więc w końcu po tych 5 tygodniach odwołali tą akcję. Ruth oczywiście dalej otrzymywała listy i do domu, i do pracy. I treść tych listów naprawdę była przerażająca. Wszystko było pisane właśnie tym takim stylem rymowanki. Pisał na przykład, że rzeka jest przeszukiwana w poszukiwaniu zmarłych. Dziwki mnie znienawidzą, ale mężczyźni będą mnie kochać. Pisał coś o torturach, o złych myślach, jakie krążą w jego głowie. No, było to wszystko takie bardzo mroczne, niepokojące. No i tak to przychodziło falami. Czasem było tych listów więcej, czasem mniej. I do kolejnego ataku na Ruth doszło w następnym roku. Już jesteśmy w 31 sierpnia 79 roku i Ruth wtedy trafiła do szpitala. Miała 3 rany kute, zadane nożem. Jedna z tych ran była prawie śmiertelna, bo o mały włos nie przebiła jej nerki. Ruth została zatrzymana w szpitalu na 9 dni. Powiedziała, że to znowu ten sam mężczyzna, który ją prześladuje, zaatakował ją na parkingu jakiegoś centrum handlowego. Policja znowu wznowiła śledztwo, a nawet szef EDA zaoferował $3000 nagrody za złapanie napastnika. O tym ataku na Ruth dowiedziały się media, opublikowali artykuł na ten temat w lokalnej gazecie. Okazało się też, że zdesperowany detektyw, który już długi czas pracował nad tą sprawą i nie wiedział, jak może ją rozwiązać, umieszczał w gazecie wiadomości do poety, prosząc go o wskazówki, pytając, co mogą zrobić, żeby go zatrzymać itd. No i kiedy sprawa poety wyszła na jaw, dowiedziały się o tym media, to okazało się, że on już od kilku miesięcy wysyła listy właśnie do lokalnej gazety. To była gazeta Eagle Beacon. No i przez pewien czas było tak, że sprawa poety wzbudzała większe zainteresowanie niż sprawa BTK, która właściwie miała monopol na pierwsze strony gazet. Policja zasięgnęła pomocy konsultanta do spraw psycholingwistyki. Swoją drogą to był ten sam specjalista, który pracował przy sprawie syna Sama i on przeanalizował wszystkie listy i stwierdził, że poeta jest poważnie psychotyczny, schizofreniczny, przebiegły, patologiczny, paranoidalny i że jest samotnikiem z głębokim poczuciem prześladowania. Ale to dalej nie koniec, bo w 80 roku nękanie państwa Finlayów osiągnęło szczyt, można powiedzieć, absurdu, bo zaczęło się od drobnych incydentów. Ich dom był obrzucany jajkami i też odchodami. Na przykład na frontowym ganku zostawiono słoik z moczem, a z kolei z tyłu domu zostawiono niepodpalony koktajl Mołotowa. W skrzynce na listy były na przykład włosy albo petardy, a w grudniu podpalono świąteczny wieniec, który był zawieszony na ich drzwiach. Ktoś próbował też zepsuć reputację Ruth, bo Departament Zdrowia został poinformowany, że Ruth rozprzestrzenia choroby weneryczne.
Matko.
Następnie ktoś też skontaktował się z kostnicą i powiedział, że Ruth chciała się dowiedzieć więcej o ich usługach. Właśnie działy się takie bardzo dziwne rzeczy. Na przykład też linia telefoniczna w ich domu została odcięta. I to też wydarzyło się kilka razy. Ruth znalazła w pracy przesyłkę, w której był nóż zawinięty w gazetę, a przed domem kawałek czerwonej bandany. No i w swoich listach poeta często nawiązywał do czerwonej bandany. Był to taki jego znak rozpoznawczy, więc Ruth i Ed znowu byli przerażeni, że zostawił po sobie ślad tuż przed ich drzwiami, więc znowu poprosili policję o pilną pomoc. Policja znowu próbowała sporządzić rysopis napastnika na podstawie opisu Ruth. Przejrzeli całą kartotekę policyjną, pokazywali Ruth wszystkie zdjęcia mężczyzn, jakie mieli w swojej bazie. Przesłuchali każdego, kto choć odrobinę przypominał tego mężczyznę. No ale do niczego to nie doprowadziło. Policja postanowiła posłużyć się nowoczesną technologią i zamontowali kamerę w domu Finlayów, ale od strony ogrodu, przy drzwiach prowadzących na ogród. Dlatego, że właśnie po tamtej stronie też były zostawiane te, no, jakieś tam niespodzianki. No ale oczywiście w kolejnych dniach, kiedy ta kamera była zamontowana, nic się nie wydarzyło z tyłu, a wszystko działo się z przodu domu. Przez te kilka lat sprawą zajmował się detektyw Drołacki, który zdążył zaprzyjaźnić się z Finlayami, ale w związku z jego awansem został przeniesiony do innego działu i sprawę przejął inny detektyw, który mógł spojrzeć na dowody świeżym okiem. I doszedł do zaskakujących wniosków. Policja obserwowała Finlayów w ramach śledztwa, liczyli na to, że może sprawca znów zaatakuje Ruth czy coś takiego, ale...
Liczyli na to, że ją znów zamknę.
No, że wiesz, że nakryją go na gorącym uczynku. Ale zobaczyli któregoś dnia, jak Ed podwozi Ruth do skrzynki na listy. Kobieta wrzuciła do skrzynki 5 listów i szybko odjechali. Śledczy wyciągnęli te listy ze skrzynki. Znaczki, które były na tych listach naklejone, były takimi samymi znaczkami, jakie Finlayowie mieli też u siebie w domu. Przeanalizowali wszystko, stwierdzili, że 3 listy nie były podejrzane, bo to były rachunki i jakaś tam zwykła korespondencja, ale 2 listy, które nadała Ruth, były listami poety.
Tak myślałam, że coś tu śmierdzi.
Tak, bo to trochę za długo trwało, żeby... No, ale kontynuuj. Później też przeszukali biuro Ruth w pracy i znaleźli tam więcej kawałków czerwonej bandany. Więc mieli takie przypuszczenie, że Finlayowie są jakoś zamieszani w całą tą sprawę, tylko nie wiedzieli, czy Ed, czy Ruth, czy może razem, więc postanowili jakoś tak delikatnie do tego podejść i zaprosili Eda na posterunek. Właściwie go zwabili pod jakimś tam pretekstem. No i potem detektyw wytłumaczył mu, że podejrzewa właśnie to i to i powiedzieli Edowi, że musi poddać się badaniu wariografem. Ed w ogóle był w ciężkim szoku. Zachowywał się dokładnie tak, jakby się zachowywała osoba niewinna. Poddał się temu badaniu, które przeszedł bez żadnych problemów. No więc został oczyszczony z zarzutów. A to oznaczało, że musieli porozmawiać z Ruth. Detektyw spokojnie zaczął zadawać Ruth różne pytania. Ona na początku w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, ale z czasem, kiedy detektyw zaczął do niej mówić: Ruth, nadszedł czas, żebyś powiedziała prawdę. Proszę, powiedz mi, dlaczego to zrobiłaś i tak dalej. To ona się złamała. Zalała się łzami i przyznała, że tak, to ona to wszystko zrobiła i przyznała, że potrzebuje pomocy.
I co, sama się porwała?
No poczekaj. Ona powiedziała, że nie była pewna, czy jest winna, ale czuła, że coś jest z nią nie tak. Jak ją zapytali, jak się teraz czuje, to ona powiedziała, że okropnie, że chce umrzeć i że chyba jest po prostu szalona. Jakby ona nie wiedziała, co się z nią dzieje. Śledczy doszli do wniosku, że to musiała być Ruth, ponieważ było zbyt wiele zbiegów okoliczności, które właśnie wskazywałyby na nią. Właśnie jak mówiłam, kiedy zamontowali kamerę w ogrodzie, no to ten poeta atakował tak jakby tylko tą frontową część domu. Wszystkie ataki na Ruth miały miejsce w centrum miasta, w miejscach publicznych, jednak nie było żadnych świadków, którzy mogliby to potwierdzić. Oni mieszkali w bardzo spokojnej okolicy. Chyba nawet też mówili, że jakby koło ich domu była ślepa uliczka, więc to nie jest tak, że tam był wielki ruch. Więc kiedy pytali sąsiadów, czy widzieli jakieś nieznajome auto, czy kogoś kręcącego się wokół domu, to też sąsiedzi mówili, że nic nie widzieli. Więc to też było dosyć dziwne, bo tyle było tych wydarzeń, że ktoś musiałby być tego świadkiem, a nie udało się nikogo znaleźć. No i potem, jak się okazało, że ona też nadawała te listy, że w pracy miała tą bandanę, no to to wszystko złożyło się w całość. Cała akcja kosztowała policję 370 tysięcy dolarów.
No tak, ochrona przez tyle czasu.
Trwała 3 lata, przesłuchali ponad 300 osób. Tych akcji zorganizowanych było więcej niż ja powiedziałam, bo naprawdę ta sprawa się ciągnęła i cały czas coś się działo, więc już chciałam to jakoś skrócić. Na przykład też kiedyś wysłali ją do centrum miasta z obstawą i ona miała ubraną na sobie kamizelkę kuloodporną i właśnie też czekali, aż ktoś ją zaatakuje. Więc no, bardzo dużo funkcjonariuszy policji ją obserwowało i tak dalej. Gdzieś też wyczytałam, że śledzili ich kroki helikopterem. Ale no nie wiem, w jednym źródle tak było napisane i troszkę nie wiem, czy to nie była przesada, ale z drugiej strony może też helikopter zaangażowali, no to już całkiem miliony pewnie kosztowało. Ale mimo wszystko policja postanowiła nie wnosić zarzutów przeciwko Ruth pod jednym warunkiem. Miała dobrowolnie udać się na leczenie psychiatryczne w miejscowym właśnie szpitalu. No i 2 listopada 81 roku Ruth rozpoczęła psychoterapię z doktorem Pickensem. Ruth miała ogromne trudności z wyrażaniem siebie i podczas terapii zaczęła właśnie pisać wiersze, które były kluczem do zrozumienia jej zachowania. Na przykład, tu fragment. Pisała: uciekaj przed mężczyzną i uciekaj. Moje nogi zniknęły, więc muszę zostać. Nocnik był ciepły i czerwony. Ukryj bałagan na łóżku. Nienawidzę go. Czuję się jak tor kolejowy. Podczas sesji przejawiał się motyw czerwonej bandany. No i wraz z pomocą psychiatry Ruth wróciła do wspomnień z dzieciństwa, które wcześniej wyparła. Okazało się, że kiedy Ruth miała 3,5 roku, ówczesny sąsiad rodziny zaczął się nią interesować. Na początku grali w jakieś niewinne gry wchowanego, ale z czasem niestety zaczął ją wykorzystywać seksualnie. Przywiązywał ją do łóżka właśnie czerwoną bandaną. I przez kilka miesięcy Ruth była wykorzystywana seksualnie przez tego sąsiada, a podczas aktów przemocy on wkładał jej też tą czerwoną chustkę do ust, żeby ją uciszyć. I kiedy to wszystko się działo, to Ruth stosowała taki motyw obronny, właśnie taką dysocjację. Mówiła, że wydawało jej się, że unosi się ponad łóżkiem i obserwowała siebie z góry. I wydawało jej się, że tam na dole to jest inna osoba. Wizyty sąsiada po roku się skończyły i nikt z rodziny nigdy tego tematu z Ruth nie poruszył. Więc to było tak totalnie wyparte. Oczywiście to wydarzenie pozostawiło głębokie blizny na jej psychice i radziła sobie z tym właśnie pisząc poezję w zeszycie, który ukrywała w stodole przed rodziną, a też w tej stodole, jak rozumiem, dochodziło do tych aktów przemocy. I kiedy odczuwała w życiu duży stres, to właśnie jej mechanizmem obronnym była ta dysocjacja. I nie mówiłam o tym wcześniej, ale Ruth została napadnięta również jako nastolatka w 1946 roku w swoim domu rodzinnym. Tajemniczy mężczyzna wtargnął do domu, złapał ją od tyłu, zdarł z niej ubranie, a ona straciła świadomość. Jedyne co pamięta, to jak ten mężczyzna podgrzewa jakieś żelazko na kuchence i obudziła się z poparzeniami pierwszego stopnia na obu udach. Została oznakowana przez tego napastnika. Informacja o tym, że Ruth została zaatakowana przez maniaka seksualnego, została opublikowana w gazetach następnego dnia. I właśnie w wielu listach tego poety były nawiązania do tego ataku właśnie, kiedy ona była nastolatką i do tego, że Ruth została naznaczona. Ale teraz myślę, że ciężko stwierdzić, czy to wydarzyło się naprawdę. Bo właśnie kiedy Ruth była przesłuchiwana przez policję już na koniec, to zapytali ją, czy do tego gwałtu naprawdę doszło. Ona twierdziła, że tak. Później w terapii z psychiatrą też utrzymywała, że ten atak wydarzył się naprawdę. W każdym razie Ruth spędziła kolejne 7 lat na intensywnej terapii z doktorem Pickensem, powoli przepracowując swoje traumy. I w końcu Ruth zdecydowała się opowiedzieć swoją historię w lokalnej stacji telewizyjnej, żeby pomóc innym ofiarom przemocy seksualnej. Odzew widzów był zadziwiająco pozytywny, a Ruth przez cały czas miała wsparcie męża, dzieci i swoich bliskich. No i pytanie, co mogło popchnąć Ruth do stworzenia tej postaci poety? Na pewno to nie jest przypadek, że pierwszy telefon otrzymała, kiedy jej mąż trafił do szpitala z tym zawałem serca, bo na pewno dla niej to było też traumatyczne wydarzenie. No i wtedy też seryjny morderca właśnie BTK terroryzował mieszkańców i o tym też się cały czas mówiło już właściwie od kilku lat. Więc no to było wszędzie w mediach, właśnie ten BTK też wysyłał podobne listy, wierszyki do gazet, do telewizji, więc no na pewno gdzieś tam z tyłu głowy jej to było. Ten psychiatra twierdził, że Ruth stworzyła tego poetę właśnie, żeby poradzić sobie z emocjami, które po prostu do niej powróciły.
Ale wspaniale, że tak do tego podeszła policja i wszyscy dookoła, że chcieli jej pomóc, a nie jeszcze ją zniszczyć.
No tak, akurat myślę, że jak na tamte czasy, no to taka wyjątkowa sprawa. Bo myślę, że w wielu innych przypadkach by po prostu skreślili taką kobietę i pociągnęli ją do odpowiedzialności jakiejś. No ale jak czytałam o tej sprawie, to we wszystkich takich zajawkach jakby nie było powiedziane, jak to się kończy. Więc tak próbowałam znaleźć informację, no kim jest ten poeta i tak czytam i no...
Ukrywali.
Tak i aż mnie to samą tak zaciekawiło, no jak to się mogło wydarzyć i że w końcu to ona, więc stwierdziłam, że może was również
no bardzo to ciekawe. Zaciekawi. Ale też moim zdaniem ciekawe jest to znaczy ciekawe, straszne. Nawet nie wyobrażam sobie żyć przez x lat, bo to przecież trwało bardzo długo. W takich warunkach, że żyjesz w ciągłym strachu, że ktoś ci się włamie do domu, że grasuje taki no straszny przestępca. No BTK, to ta historia cała jego jest przerażająca naprawdę, więc nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak to było żyć w tamtym miejscu, w tamtym czasie.
No, bo zwłaszcza, że to było takie chyba dosyć małe miasto to jest, nie? No zresztą wiele przecież tych seryjnych morderców w Ameryce właśnie w tamtym czasie działało, to no strach było z domu wychodzić. No to teraz jestem ciekawa, co ty dla nas przygotowałaś.
Tak, ja zainspirowana najnowszym sezonem True Detective przeglądałam, szukałam spraw z Alaski. No i jak wiesz, ja często lubię wybierać takie sprawy, których wcześniej nie widziałam, wcześniej o nich nie słyszałam, a potem się to na mnie mści i tak też było w tym przypadku. To znaczy, znalazłam sprawę, ale potem się okazało, że w programach, które widziałam na ten temat, każdy przedstawiał sprawę trochę inaczej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj opowiem historię, która wydarzyła się na Alasce właśnie w mieście, które się nazywa Anchorage. Na początku lat 2000 na Alaskę przeprowadza się kobieta, która nazywa się Angela Neal. Kobieta miała w przeszłości problemy z alkoholem i narkotykami, cierpiała na depresję, a także była kilka razy rozwiedziona i postanowiła na Alasce rozpocząć życie na nowo. Ze względu na problemy, z jakimi się borykała, zaczęła chodzić na spotkania grupy wsparcia, korzystać z pomocy terapeuty. I osobą, która pomagała jej właśnie żyć w trzeźwości, był terapeuta, który nazywa się Mike Dixiano. To był 50-kilkuletni mężczyzna, który właśnie pomagał osobom z uzależnieniami, a także osobom z niepełnosprawnościami umysłowymi na przykład. Angela zaczęła radzić sobie coraz lepiej, a między nią a Mike'iem zaczęło rodzić się uczucie. W końcu para zakochuje się w sobie, chociaż oczywiście nie powinni, ponieważ no, w takich relacjach nie powinno dochodzić do randek i kończyć się związkiem. Para zaczyna się spotykać, a Mike okazuje się być, no można powiedzieć, księciem z bajki, ponieważ oferuje Angeli piękne życie, wycieczki, przejażdżki jego samochodami. Mike bardzo interesował się autami, w wolnych chwilach też je odnawiał, jak rozumiem. I w końcu para bierze ślub, wyprawiają małe przyjęcie. Jak rozumiem, Angela nie utrzymuje jakichś takich super bliskich kontaktów ze swoją rodziną. Ona oryginalnie pochodziła z Waszyngtonu. Wkrótce później wprowadzają się do domu w Anchorage właśnie i rozbijają się po Alasce korwetą. Wszystko wydaje się być pięknie, oni wydają się być szczęśliwi, mają znajomych, jeżdżą chyba nawet na jakieś takie zjazdy samochodowe, czy też zloty samochodowe. 17 kwietnia 2010 roku para spotyka się ze znajomymi i dosyć szybko okazuje się, że Angela chyba nie czuje się najlepiej. W pewnym momencie wpada w szał, zaczyna krzyczeć, wścieka się, wygląda jakby była bardzo pijana. Jej znajomi nie znali jej z tej strony, a w pewnym momencie doszło do bardzo dziwnego zdarzenia, to znaczy Angela w tej swojej wściekłości miała uderzyć swoją koleżankę w twarz. I myślę, że to może być prawda, ponieważ w jednym z programów, który widziałam na temat tej sprawy, wypowiadają się ich znajomi, no więc według tej koleżanki ona była tak w szoku, gdy Angela ją uderzyła, że jej oddała. No, wyglądało to tak, jakby Angela przychodziła załamanie. W tym czasie mąż tej koleżanki miał wezwać funkcjonariuszy po wsparcie, bo wiesz, jakby urodziła się z tego po prostu wielka awantura. Gdy służby zjawiają się na miejscu, Angela krzyczy, że wszystko wszystkim powie, że wyjawi, co Mike robi i zachowuje się naprawdę dziwnie. Angela zostaje zabrana do szpitala, a po jakimś czasie, gdy znajomi chcą skontaktować się z nią, dowiedzieć się, co u niej, czy wszystko w porządku, no bo to było dla niej kompletnie nietypowe zachowanie wobec nich, nie znali jej z takiej strony. Angela zawsze była miłą, dobrą, pomocną koleżanką, bardzo radosną, no to Mike informuje ich, że Angela od niego odeszła. W innym źródle z kolei mówili, że Mike miał opowiadać ludziom, że Angela jest na odwyku. Tak jak wspominałam wcześniej, te wersje się troszeczkę różnią. Mike miał dać jej pieniądze, ona chciała od niego pieniądze w zasadzie, ponieważ twierdził, że chciała się od niego wyprowadzić do jakiegoś własnego mieszkania. Mówił też coś o powrocie do jakiegoś innego stanu, a jak mówiła jej koleżanka, nie odpowiadał ani jej telefon, ani nie odzywała się na Facebooku, gdzie też próbowała się z nią skontaktować. W czerwcu 2010 roku Mike otrzymuje wieści. Angela nie żyje. Jej organy nie wytrzymały. Wspominał też coś o niewydolności nerek. No i oczywiście miało mieć to związek z tym, że nadużywała różnych substancji przez wiele lat. Informuje o tym rodzinę i przyjaciół. Matka Angeli ponoć nie była zdziwiona, ponieważ znała problemy, z jakimi borykała się jej córka. Mama umieszcza nekrolog w gazecie, a Mike mówi jej, że skremował ciało Angeli i rozsypał jej prochy.
No dobra, to już wiemy, co tutaj się święci.
Miał wysłać nawet jej matce jakieś zdjęcia właśnie z tego, jak prochy rozsypywał. W każdym razie nawet ze znajomymi mieli zrobić, wiesz, zrobili takie pożegnanie dla Angeli właśnie podczas pokazu samochodów. No w końcu to była ich pasja, prawda, i tak spędzali dużo czasu. No oczywiście nie muszę wspominać, że też znajomi byli wcześniej zdziwieni, gdy dowiedzieli się, że Angela boryka się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. I ponoć po kilku miesiącach Mike, gdy spotyka się ze swoimi znajomymi, ogłasza im, że żeni się ponownie i przedstawia im swoją narzeczoną.
Okej.
Z tego, co mówiły właśnie te koleżanki, które wypowiadały się w programie, no to były trochę zaskoczone, wydawało im się to trochę szybko, no ale cóż. W grudniu 2010 roku, pamiętacie, wcześniej nie wspominałam, że kolega Angeli i Majka miał wezwać funkcjonariuszy, gdy ona się awanturowała i biła się z jego żoną. No to w grudniu 2010 roku, według jednego ze źródeł, ta para już nie była razem i mąż tej koleżanki, mówili na niego Craig, miał powiedzieć tej swojej byłej żonie, że to całe zniknięcie Angeli jest jakieś dziwne i ma w stosunku do niego jakieś wątpliwości i zostało złożone zawiadomienie o zaginięciu. Nawet wspominano w tym programie, że miało dojść do kłótni pomiędzy tym Craigiem a Mike'iem, ponieważ Craig zadawał Mike'owi pytania, które, no nie wiem, czy się mu nie podobały, czy były jakieś wścibskie. W każdym razie Mike miał nawet odgrażać się temu mężczyźnie. Była tam mowa, wiesz, o strzelaniu, tego typu rzeczy. No i oczywiście też pamiętali o tym, że w noc, w której wyprowadzono Angelę, ona krzyczała, że powie wszystko na temat Mike'a i tego, co on robi. Gdy policja kontaktuje się z Mike'iem, chcąc rozmawiać z Angelą, ten informuje ich, że Angela nie żyje i mówi im, że umarła na raka, a także mówi im, że umarła w kwietniu w Waszyngtonie.
Co?
Tak. A przynajmniej na to wskazywała scenka odgrywana w jednym ze źródeł. Według Mike'a, po awanturze, do której doszło, o której już kilka razy dzisiaj wspominałam, zabrano ją właśnie do szpitala, no ale ona wyszła po jednej nocy, nie trafiła na odwyk, odmówiła. Mike twierdził, że próbował ją do tego nakłonić. Po tym, jak wyszła ze szpitala, odeszła od niego. Oczywiście tutaj powody tego odejścia mogą być różne. W jednym ze źródeł przedstawiali ewidentnie, jakby z Angelą było coś nie tak, przechodziło jakieś załamanie, czy powróciła do nałogu i dlatego postanowiła od niego odejść. Wspominali o sytuacji, że powodem, dla którego Angela miała odejść od Mike'a, było to, że odkryła wcześniej, że ma on profile na portalach randkowych, szukał tam partnerek seksualnych, a nawet miało dojść do romansu z jakąś kobietą. W innym źródle też mówili o tym. Faktycznie mogło tak być, że po prostu się zebrało, tak? Angela miała dosyć. No tutaj pojawia się pytanie, Angela odeszła, no i za co miała żyć? Przecież to Mike ich utrzymywał, bo właśnie nie powiedziałam, że to Mike no nie mógł pracować po tym, jak związał się ze swoją podopieczną. Ale na szczęście parze nadal żyło się bardzo dobrze, ponieważ Mike był bogaty, miał odziedziczyć jakieś pieniądze. więc mieli środki do życia. No ale Angela, odkąd byli razem, nie pracowała, tylko właśnie skąd miałaby mieć pieniądze na to, żeby się po prostu wyprowadzić od Majka, prawda? No i tutaj też były troszkę rozbieżne wersje, to znaczy według jednej z nich, tak jak wcześniej wspominałam, Angela chciała się od Majka wyprowadzić, wynająć własne mieszkanie i zażądała od niego pieniędzy. W drugim źródle z kolei Mike wspominał o tym, że Angela w przeszłości pracowała seksualnie i że bardzo możliwe, że w taki sposób zarabia na życie po odejściu od niego, po to, żeby zarobić na swój nauk. No i faktycznie, gdy policja przyjrzała się życiu Angeli, no to rzeczywiście było widać, że miała ona problemy z alkoholem, z narkotykami, że w przeszłości była aresztowana kilkukrotnie, na przykład za kradzieże. Miała nawet próbować sprzedać kiedyś zegarek Majka, żeby kupić narkotyki. Miała nawet dojść do takiej sytuacji, że ona odkryła portale randkowe Majka. To oczywiście ją zdruzgotało. Miała wtedy sięgnąć po bodajże alkohol, uciec w ogóle z domu. Mike miał wyjść i chcieć jej szukać. Wtedy został zatrzymany przez policję, która uznała, że sprawia wrażenie kogoś, kto prowadzi po alkoholu, i w jego samochodzie odkryto broń naładowaną. No więc zabrano go na posterunek, no bo pijana osoba za kierownicą z naładowaną bronią nie jest normalna, mimo to, że Mike starał się ponoć tłumaczyć temu funkcjonariuszowi, że on jedzie szukać żony i ma tą broń, że to nie jest zabronione i mają, bo ona na przykład mogła pojechać do jakiegoś swojego dealera, czy coś takiego. No, sprawdzono go oczywiście i w wydychanym powietrzu miał alkohol, ale nie przekroczył dozwolonej ilości. No i właśnie, gdy wrócił do domu, miał tam zastać Angelę, która była w bardzo złym stanie. Także, no, ponoć też jak byli razem po tym, jak wzięli ślub, to ona nadal walczyła ze swoim nałogiem, no co nie jest z drugiej strony dziwne, bo jednak zdarza się to, prawda? No i właśnie znajdują też informacje o tym, że w przeszłości miała zostać zatrzymana za pracę seksualną. Zauważają natomiast, że Angela nie miała konta w banku i jak rozumiem, to Mike miał jej dawać gotówkę, a nawet padły takie słowa, że w pewnym sensie kontrolował jej życie. Detektywi szukają aktu zgonu i nic nie znajdują. W zasadzie wygląda to tak, że nigdy nie wydano aktu zgonu Angeli. Natomiast znajdują nekrolog w gazecie.
To co jej mama zleciła na pisanie, tak?
Dokładnie. I według tego nekrologu Angela umarła w czerwcu na Alasce. Jeszcze przed chwilą Mike powiedział policji, że umarła w Waszyngtonie. No, coś tu się nie zgadza, prawda?
Jeszcze mówił, że zmarła na raka.
Tak, dokładnie. Gdy detektywi ponownie pytają Mike'a o żonę, kilka dni później, jak rozumiem, informują go o tym, że nie znaleźli żadnego aktu zgonu. Mike wtedy stwierdza, że wymyślił tą całą historię i mówi, że po sytuacji w domu tych znajomych, o których doszło do awantury, Angela zażądała od niego pieniędzy, dał jej 10 tysięcy, a ona odeszła. Nie potrafi powiedzieć, co się z nią stało i wymyślił to wszystko, bo nie umiał powiedzieć rodzinie i przyjaciołom, że Angela wróciła do nałogu, więc powiedział im, że umarła.
Boże.
I od tamtej pory nikt jej nie widział, a tak naprawdę nikt jej nie widział od tego dnia, kiedy wyszła ze szpitala.
Mhm.
Detektywi mówią Mike'owi, że pokażą zdjęcie Angeli w mediach i spróbują ją odszukać, natomiast Mike nie wydaje się być specjalnie entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu. Natomiast ono oczywiście jakoś bardzo nie oponuje, prawda? W międzyczasie detektywi dowiadują się, że Mike w przeszłości miał zmienić nazwisko, a także miał też zostać skazany za jakieś oszustwa związane z pieniędzmi w latach 80. Gdy bliżej przyglądają się Mike'owi, a także jego życiu z Angelą, dowiadują się, że para miała bliską relację z mężczyzną, który nazywał się Sam Lee. Sam Lee był byłym podopiecznym Mike'a, to znaczy Mike bardzo mu pomagał. Nawet po tym, jak już przestał pracować, nadal utrzymywał z Samem kontakty, a także razem z Angelą chodzili do tego Sama i pomagali mu w różnych rzeczach. Sam był osobą z niepełnosprawnością umysłową. Policja miała udać się właśnie do Sama, żeby porozmawiać. No wiesz, w tamtym momencie to chyba wszyscy byli podejrzani o wszystko, mam wrażenie. Natomiast Sam sprawiał wrażenie osoby nieagresywnej. Widać było, że bardzo lubił i szanował Angelę i martwił się, co się z nią stało. Było mu przykro też, że tak nagle zniknęła. I w styczniu 2011 roku detektywi odkrywają, że Mike ma konto, które dzieli z Samem Lee. Dosyć dziwne. Ale wkrótce później odkrywają, że Mike wykorzystywał Sama. A nie trudno było się domyślić, że coś jest nie tak, no bo mieli wspólne konto, na którym było dużo pieniędzy. Mike mieszkał w pięknym domu, a Sam mieszkał w dużo gorszych warunkach. Raczej biednie, skromnie.
Okazuje się, że rodzice Sama, którzy już nie żyli, z racji tego, że chcieli zabezpieczyć swojego syna, oni byli fizykami i odłożyli pieniądze, i to miało być kilka milionów, po to, żeby właśnie swoje dziecko zabezpieczyć, bo wiedzieli, że no, Sam raczej nie będzie w stanie zarabiać na swoje życie. No więc prawdopodobnie, gdy Mike poznał Sama, musiał zorientować się, że ma pieniądze. I wkrótce później zyskał dostęp do konta, na którym było kilkaset tysięcy dolarów, które oczywiście bardzo szybko zniknęły, a Mike nagle stał się właścicielem kilku drogich samochodów i domu. To znaczy, ten dom na przykład został najpierw kupiony na Sama, a wkrótce później został przypisany na Mike'a. Jakimś cudem Mike też był w stanie przekonać Sama, żeby ten dał mu pełnomocnictwo. W zasadzie do wszystkiego. Więc bardzo możliwe, że Mike to wszystko sam robił albo ewentualnie podrabiał podpisy. Mike zostaje oczywiście oskarżony o kradzież, fałszowanie i tak dalej, a dzięki temu służby mogą udać się do jego domu i go przeszukać. Ponoć w jednym miejscu w domu odkrywają plamę krwi, a po przetestowaniu jej okazuje się, że jest to krew, która należy do Angeli. I w ten sposób Mike zostaje oskarżony o morderstwo. Oczywiście Mike nie chce się tak poddać bez walki i mówi, że owszem, on im wskaże, gdzie jest ciało Angeli, ale tylko wtedy, jeżeli oni też mu coś zaoferują. Mike twierdzi, że kilka dni po tym, jak Angela wpadła w szał u znajomych, zagroziła mu bronią i kazała właśnie mu dać pieniądze, a on broniąc się pobił ją kijem baseballowym na śmierć.
O Boże.
Nie jestem przekonana, czy tak wygląda samoobrona.
No.
Zawierają ugodę i Mike wskazuje miejsce, w którym porzucił ciało swojej żony. I to było w obok jeziora w Matunska Valley. Zgodnie z umową, jaką zawarli, Mike, który swoją drogą tak naprawdę miał na imię William, w wieku 63 lat przyznaje się do morderstwa drugiego stopnia, a także kradzieży. I zostaje skazany na 20 lat pozbawienia wolności za to morderstwo drugiego stopnia, a także kilka lat za to przestępstwo, wiesz, za kradzież pieniędzy Sama. Natomiast z tego, co rozumiem, te kary miały odbywać się jednocześnie. No i tam w artykułach związanych z tą sprawą, gdy wypowiadały się osoby na przykład takie jak sędzia, no to wszyscy mówili z niesmakiem o tej ugodzie, którą trzeba było z Mike'em zawrzeć. No bo jest to obrzydliwe, okropny facet. No ale dzięki temu przynajmniej byli w stanie odnaleźć już szczątki w zasadzie Angeli, nie ciało, ponieważ były wystawione na działanie czynników atmosferycznych, domyślam się, że też zwierzęta. No i też ponoć telefonicznie wypowiedziała się pod koniec procesu matka Angeli, która oczywiście nazwała Mike'a tak jak zasłużył, czyli kłamczuchem, opowiedziała też co on jej nagadał i jak jej nakłamał, więc w zasadzie musiała to wszystko przeżywać od nowa. Jaka jest prawda, co się tam tak naprawdę wydarzyło, to pewnie Mike się nigdy nie przyzna, ale co ciekawe, mieli mu usunąć możliwość wcześniejszego starania się o wyjście. No i do skazania doszło w 2012 roku. Ponoć też bardzo ciężko Samowi było się na początku z tą całą sytuacją pogodzić, no bo Mike był dla niego przyjacielem, osobą zaufaną, która mu bardzo pomagała, teoretycznie o niego dbała, no a okazał się zwykłym oszustem i mordercą.
No strasznie. Zwłaszcza, że wykorzystał swoich pacjentów, prawda? Więc jakby no strasznie zmanipulował ludźmi w potrzebie.
A co najlepsze, jeszcze w jednym ze źródeł wspominali, że policja odkryła, że on w zasadzie nie miał żadnych prawdziwych dyplomów, które pozwalałyby mu pracować z osobami w potrzebie, tak jak powiedziałaś.
Bezczelny.
No, paskudny facet. Oszust po prostu i tyle. I szacuje się, że Mike ukradł Samowi od 750 tysięcy do nawet miliona dolarów.
No to tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w następnym odcinku.